Dzień dobry, Natalio.
Dzień dobry, cześć.
Spotykamy się przy pięknej okazji, bo chyba każdy proces tworzenia i później to dziecko, które się rodzi, jest całkiem przyjemne do omawiania i do oglądania i zasłuchiwania się też w przypadku płyty, bo o niej będziemy rozmawiać. Zaczynam się od miłości. Płyty dość niezwykłej chyba i szczególnej dla ciebie, bo przecież sama piszesz, sama tworzysz, a nagle pojawiło się coś, co nie było takie od początku twoje. Jak wyglądał ten proces adaptacji tekstów Kory?
No, na początku to bardzo byłam zdystansowana w ogóle do tego pomysłu i raczej pomyślałam, że to jest w ogóle nierealne, żeby to zrobić. I w zasadzie dopiero później pod wpływem mojego menadżera, który mi podarował książkę właśnie z tekstami Kory, Miłość zaczyna się od miłości, zrozumiałam, że może warto tam spróbować, zajrzeć, jakoś przełamać ten pierwszy kompletny brak wiary w to, że to się uda. No i później się jakoś powoli zaczęłam w to wdrażać, aczkolwiek było dużo takich momentów, w których czułam, że właśnie no, lubię sama pisać piosenki, a nie pracować z drugą energią drugiej osoby, aż do momentu, w którym zrozumiałam, że to jest w ogóle mega przygoda i też o tym jest piosenka Jest Miłość. Właśnie o takiej wędrówce, obcowaniu z drugą energią. I mogę powiedzieć, że to jest taka współautorska płyta.
No właśnie, bo wiesz, zastanawiam się, bo mówisz o tym, że było trudno, że nie wiedziałaś, czy przez to przebrniesz, ale to była kwestia właśnie tylko tej innej energii, czy to była kwestia ciężaru Kory? Bo przecież mnóstwo osób chyba nie podjęłoby się takiego zadania. Ciążyłaby łatka legendy, ciążyłaby opowieść bardzo emocjonalna, która towarzyszy ludziom słuchającym Kory, spotykającym się właśnie z tą niezwykłą energią na scenie. Ale ty znalazłaś, zdaje się, swój sposób na opowiedzenie tych innych słów, tych cudzych słów, które w jakiś sposób stały się też twoimi słowami.
Tak, ja po prostu metodą Arety Franklin, która opowiadała kiedyś, że pracując z tekstem, po prostu długo siedzi z tekstem. Ja po prostu bardzo dużo czasu spędziłam z tymi tekstami i ten proces wybierania fraz, które czuję, też był bardzo długi, dużo dłuższy niż gdybym pisała własne piosenki na nową płytę. Dlatego, że to trochę taka jest jakby praca z, nie wiem jakby to powiedzieć, z nową kończyną, którą trzeba jakoś z ciałem dogadać się, żeby uwierzyło, że to jest część mnie. Bo chciałam bardzo, żeby ta płyta właśnie była moją płytą, żebym ja nie robiła tutaj coverów, tribute i tak dalej, tylko żebym mogła poczuć, właśnie ten Krzysiek Zalewski mi zajechał drogę.
Pozdrawiamy.
I musiałam mu pokazać, nie wiem, czy on to zrozumiał, że mam wywiad. Więc długo trwał ten proces takiego oswajania, adoptowania jakby tych słów. I dziś mogę powiedzieć, że jak śpiewałam te piosenki teraz na próbach, przed koncertami, przed chociażby niedzielnym koncertem w Krakowie w Kwadracie, to czuję, że to są moje piosenki.
Ale wiesz, to
jest zupełnie inaczej. Ja śpiewam też jakby, nie wiem, krakowski Spleen, który wciąż jest taki od początku do końca, no nie mój, ale ja się w nim dobrze czuję już bardzo.
Wy, mam wrażenie, z Korą miałyście dość niezwykłe, a w zasadzie ty z Korą miałaś dość niezwykłe przejścia, bo koncert, który, no właśnie, miał zapoczątkować pewną opowieść przez krakowski Spleen właśnie, który w twoim przypadku nie doszedł do skutku. Może i dobrze, tak sobie myślę, że to było inne odłożenie, inny początek, który być może, tak się domyślam, sobie gdzieś układałaś w głowie. Później była, zdaje się, piosenka Mama, z którą też były jakieś kłopoty związane z wykonywaniem jej wcześniej i właśnie adaptowaniem tekstu, o którym mówiłaś. A później była chyba dość niezwykła sytuacja, o ile dobrze się doczytałam i internet, i krańce internetu mnie nie okłamują, kiedy przedstawiłaś swoją pracę Kamilowi Sipowiczowi i wtedy zadziała się magia. Czy nic mnie nie okłamało?
Tak, tak. Myślę, że w miarę internet ci dobrze powiedział, ale ja tak sobie teraz myślę o tym krakowskim Splinie i o tym właśnie nieszczęsnym koncercie, na którym nie zaśpiewałam dawno, dawno temu, bo byłam może nie do końca takim safe człowiekiem pod względem, nie wiem, kontrowersji związanych z różnymi moimi poglądami. W każdym razie cieszę się, że ten krakowski Splin później okazał się no takim czymś więcej dla mnie niż tylko zaśpiewaniem na jednym koncercie, bo nie dość, że udało mi się nagrać to na płytę Jak malować ogień i ta piosenka tak mocno wpłynęła na inne utwory, które pisałam na tę płytę, że w zasadzie napisałam jeszcze ze dwie piosenki w duchu krakowskiego Splinu, które nie weszły, bo były zbyt podobne, tak jakbym jeszcze to przeżywała, jakby i Kora pisała w taki sposób, że poruszała jakby energią w dobrym kierunku, właśnie w stronę słońca i jak dla mnie krakowski Splin jest bardzo właśnie taki jogiczny i terapeutyczny i dowodzi temu sytuacja, w której ostatnio na bardzo trudnym koncercie, chyba to był najtrudniejszy koncert w moim życiu, czyli koncercie w TVN-ie w Łodzi, Atlas Arenie na rzecz Ukrainy. Mm-hmm. Ja czegoś takiego nigdy nie przeżyłam, tak trudnego zadania, z jednej strony zaśpiewania czegoś ze serca, przez gardło, przez emocje, a z drugiej strony nie dania się tym emocjom, bo no, ciężko było tam po prostu nie chodzić, nie płakać wszędzie. Po prostu ja miałam problem na próbie. To było bardzo trudne, a jednocześnie ta piosenka ma ten potencjał, że ona po prostu leczy różne rodzaje zła. I to jest moc Kory, myślę, taka ponadczasowość i aktualność, czy na przykład jej manifest, który też był częścią mojej płyty, ostatecznie, który się nie znalazł na płycie, ale jest.
Tak, jest.
W nowych serwisach. I te piosenki po prostu, ja miałam przenosić premierę i rzeczywiście pierwszy tydzień przeniosłam, ale ludzie później, którzy dostali preorder, czyli fizycznie płyty dostarczone zostały im, bo kupili je dużo, dużo wcześniej, pisali, że żebym wydawała tą płytę, że ona jest potrzebna, że jest plastrem, pomaga w tych dziwnych czasach, w których żyjemy. Więc w sumie cieszę się, że wtedy nie zaśpiewałam na tamtym koncercie z jakimś dziwnym zespołem, który robiłby aranż, który by mi się nie podobał i tak dalej, bo zawsze tak jest. Tylko mogłam to oswoić ze swoim zespołem i to było fajne.
Wy w zespole też macie osobę, która ocierała się o Korę muzycznie, w związku z tym mam wrażenie, że gwiazdy wam po prostu sprzyjały i to była kwestia czasu być może, kiedy podejmiesz taką decyzję.
Mateusz Waśkiewicz rzeczywiście grał z Korą i komponował z nią piosenki, więc on od razu był na tak, kiedy chodziło o krakowski Splin. Powiedział, że bardzo chętnie złoży hołd swojej szefowej, a ja wiedziałam, że też, że jeżeli on jest na tak, to już jest jakby mój człowiek i jej człowiek, więc dobrze.
Tak, że to już jest dobry kierunek. Wiesz co, faktycznie w tej płycie jest coś takiego, co sprawia, że człowiek się czuje otulony, ale ona też bywa bardzo, bardzo smutna, taka niezwykle melancholijna, taka dopieszczająca, ale w trochę inny sposób. Jest kawałek na tej płycie Serce spokojne, absolutnie mój ukochany kawałek, przynajmniej dotychczas. I to jest, wiesz, takie dla mnie przynajmniej wołanie i wcale nie tylko o spokój, ale zastanawiam się, jak dźwiga się emocje, które są cudzymi emocjami, stają się twoimi emocjami, pojawiają się twoje emocje, czyli jeszcze zupełnie wytworzona inna energia w trakcie pracy nad takimi tekstami, bardzo przecież intymnymi zapiskami, gdzieś wyciągniętymi, wiesz, trochę z szuflady, tak mi się to zawsze wydawało. I czy z takiej potrzeby trochę znalezienia innego głosu i swoich własnych słów w tych cudzych słowach powstały też te dwa kawałki, które są od początku do końca twoim tekstem i pojawiły się na płycie?
Tak, to znaczy ja mam bardzo silną potrzebę śpiewania jakby swoich historii i kompletnie nie rozumiem, podziwiam i szanuję aktorki, aktorów, którzy potrafią wejść w rolę. Ja kompletnie nie potrafię wejść w rolę, chociażby, nie wiem, wydaje mi się, że w programie Przez Atlantyk, którym płynę i naprawdę przeżywam rzeczy.
No właśnie.
Jestem po prostu jakaś taka nieemisyjna i taka niewyrazista, bo ja po prostu siedzę w środku w sobie i przeżywam rzeczy. Jakbym była widzem telewizji, a nie występującą w tej telewizji osobą. W każdym razie to była abstrakcyjna dygresja. I jakby pisząc te piosenki własne, chciałam po prostu też tak skontaktować się wewnętrznie bardziej ze sobą, a jednocześnie też, no jedna z nich właśnie opowiada o tym procesie, który był ważny i o takim momencie w życiu, w którym jestem najbardziej ever po prostu otulona przez energię kobiet. I w teledysku też udało mi się zaprosić super gościnie, które w sposób poza słowami, tylko choreograficzny, taki instynktowny, jakby badałyśmy się, byłyśmy ze sobą i tak się poznawałyśmy. To było super, mega terapeutyczne i takie ciepłe wydarzenie i ładujące naprawdę akumulatory na dużo, dużo dni. A z drugiej strony piosenka Zew, która jest z kolei też taką jakby opowieścią o mnie, co jakby ja przechodziłam w trakcie pandemii i też miało to oczywiście związek z niesamowitą książką, którą przeczytałam wtedy, którą gorąco polecam. Po prostu nigdy nie czułam jakby w żadnej opowieści takiego mocnego splecenia jakby z naturą i z czasem, jakby, który jest zupełnie inny dla drzew, a inny dla nas. W sensie powiem, jaka to jest książka. Richard Powers, Listowieść. To jest w ogóle obłędna książka, więc też pod wpływem tej książki powstał Zew i pod wpływem mojej hipoterapii, która się działa w trakcie pandemii, a też była taką piosenką potrzebną dla mnie, trochę jak Nazywam się Niebo w prądzie, taką bezwzględną siłą, która po prostu podnosi. W kontekście jakby też tych smutnych, o których mówiłaś, ciężkich, czasami tak otulających, ale jakoś melancholijnych tekstów Kory. Ja tam nie mogłam w tej książce znaleźć takiej jakości, takiego po prostu oczyszczenia, takiego jak Zew. I więc potrzebowałam takiego czegoś jeszcze tam.
Pomyślałam sobie, Natalia, że chciałam cię jeszcze zapytać o kobiety, o relacje z kobietami, takie kosmiczne spotkania. Ten kosmos też gdzieś mi pojawiał się w głowie, siedząc nad tekstami z tej płyty, takimi twoimi Kory tekstami. I zastanawiam się, czy potrzeba czułych gestów i potrzeba bliskości, żeby połączyć się z drugą kobietą. Czy czasem wystarczy tylko spojrzenie i już wiesz, że to jest magia, że to jest takie spotkanie, bo trochę faktycznie tak było w teledysku Jest miłość, które wywołałaś przed przerwą. Powiedz, jak ta praca wyglądała? Jakie to są gesty i jaka jest czułość między kobietami?
No, inspiracją w ogóle do tego pomysłu było to, jak poznałam Hanię Rani podczas sesji dla Vogue. Taki był numer Hope i były zaproszone różne osoby. I nie wiedzieć czemu moja koleżanka stylistka Karla Gruszecka powiedziała, to ty będziesz stała koło Hani, idźcie razem. I my w ogóle takie obydwie spłoszone, nie znające się w ogóle nawzajem, oprócz wiedzy na swój temat dotyczącej jakby osobowości scenicznych, powiedzmy. Po prostu zostałyśmy postawione przed obiektywem i mogłyśmy, stojąc przez 4 czy 5 minut, bo tyle trwała piosenka Sympathy for the Devil, która leciała w tle, po prostu stałyśmy obok siebie i jakby gdzieś się rozluźniałyśmy w takich oversize'owych, wielkich, białych garniturach, obydwie. Przy czym Hania dużo taka drobniejsza i niższa. I po prostu Hania w pewnym momencie położyła mi głowę na ramieniu. I jakby nie rozmawiałyśmy ze sobą w ogóle, nie mogłyśmy się poznać poprzez tak zwany small talk, których ja nie cierpię. Tylko w jakiś taki zwierzęcy sposób instynktowny takiego fizycznego przebywania obok siebie. I to było najlepsze ever, jakby metoda poznawania ludzi. Ja chcę tak poznawać ludzi, ja chcę z nimi posiedzieć, popatrzeć się, przysunąć, odsunąć. Jakby to jest dla mnie niesamowicie takie pierwotne. Zazdroszczę po prostu zwierzętom wiele razy, jak widzę, jak się poznają. I znaczy chyba głównie z ssaką.
Właśnie zastanawiałam się, czy będziesz doprecyzowywać, czy weźmiemy wszystkich na warsztat teraz.
Więc po prostu poszłam na grubo i napisałam, jakie ja chcę kobiety zaprosić do teledysku. Przy czym na przykład okazało się, że dwie z zaproszonej listy, jakby z listy zaproszonej nie mogły przyjść. Jedna osoba zachorowała. I w poniedziałek, czyli 2 dni przed planem teledysku jeszcze, dowiedziałam się, znaczy skończyłam czytać Heksy, które mnie totalnie pozamiatały. I mam wrażenie, że to jest tak ważna książka dla kobiet, że... Znaczy z drugiej strony też myślę sobie, że... No, że ona jest bardzo taka obrazoburcza, nie wiem jak to powiedzieć, ona trochę podburza ten system, w którym przyszło nam się...
Podburza. To prawda, ale nie masz wrażenia, że ona podburza tylko tych, którzy są podatni na... Nie wiesz, właśnie zastanawiam się, czy ona bywa obrazoburcza, kiedy patrzę na komentarze, jakby nie trafia po prostu do osób, którzy bronią starego porządku, tak mi się wydaje. Nie chciałabym tutaj nikogo...
Nie wiedząc, że jest jeszcze starszy porządek.
Dokładnie.
Dużo starszy.
Dokładnie, dziękuję, że to powiedziałaś za mnie.
Tak, i ja skończyłam poniedziałek, napisałam do Agnieszki Szpili, że co to jest w ogóle za wspaniałe dzieło. I ona napisała mi, że czekała na chwilę, w której ja to przeczytam. I zapytałam, co robisz w środę, może masz czas, może chcesz wystąpić w teledysku. I okazało się, że Agnieszka Szpila ma czas dla mnie w środę i przyszła. I nasze spotkanie właśnie przebiegało tak, że miałyśmy zadanie choreograficzne, które na początku polegało na dotykaniu się nadgarstkami. Ona miała na nadgarstku wytatuowany symbol macicy czaszki swojej z książki. To było po prostu magiczne. Ja w pewnym momencie czułam tak niesamowitą falę ciepła i jakiejś przyjemności. Ja takiego czegoś jeszcze w życiu swoim nie czułam. To było magiczne. To spotkanie było totalnie magiczne.
Zatem
to jest kobieta, dużo, dużo ognia, dużo ciepła, dużo miłości.
Zatem tych
No i były też inne bohaterki, które są cudne. I to było też wszystko w ogóle, to był cały magiczny dzień.
Trochę ci zazdroszczę tej magii. Nawet nie trochę, tylko nawet trochę bardziej. Ale wciąż wierzę, że z Agnieszką też kiedyś nad garstkami się dotkniemy. W związku z tym, tak zmierzając powoli, Natalia, do końca naszego spotkania, chciałam cię zapytać też o spokój i o nadzieję. Znalazłam sobie, bo gdzieś też ją podskórnie czułam, słuchając tej płyty. I Rebeka Solnit napisała W nadziei w mroku. Nie wiem, czy czytałaś, bo widzę, że możemy krążyć w tych samych przestrzeniach literackich. No właśnie. Nadzieja to przekonania, że to, co robimy, ma znaczenie, nawet jeśli nie sposób z góry przewidzieć, jakiego i kiedy znaczenia nabierze, na kogo i na co może wpłynąć. I tak sobie myślę, że ty w jakiś sposób też wypełniłaś puste miejsca, czy swoje, czy słuchaczy, czy puste miejsca emocji, czy puste miejsce, bo być może na wspomnienia o korze, a zastanawiam się, czy swoje puste miejsca potrafisz wypełnić czymś w tych bardzo trudnych czasach. Dziś, przypomnę, mija miesiąc od ataku Rosji na Ukrainę. To są też bardzo trudne czasy, zwłaszcza dla osób wrażliwych, wysoko wrażliwych. Jak wypełniasz swoje puste miejsca, Natalia?
Oczywiście najbardziej poprzez kontakt z moimi ukochanymi ludźmi, ale też mam w sobie jakąś taką, myślę, większą niż kiedykolwiek wewnętrzną siłę, czy taki rdzeń, czy takie pluszowe wnętrze, nie wiem jak to inaczej określić, którego gdzieś nauczyłam się znajdować, czuć dzięki mojemu nauczycielowi, który niestety umarł w pandemię w zeszłym roku, ale jakby stało się coś takiego, że dla mnie on jest bardziej bliski i ja dużo częściej z Hannibalem czuję więź i wracam do swojego środka i przypomina mi się, skąd idzie głos i gdzie jest to źródło jakiegoś takiego piękna, które każdy z nas ma w sobie. Też zdarza się mi, że Aretha Franklin jest dla mnie takim posągiem przypominającym o tym, że jest piękno. I jeżeli szukacie piosenki, która was natychmiast poruszy, oczyści i gdzieś da jakąś nadzieję, to polecam znaleźć sobie na YouTubie Nessun Dorma, jak Aretha Franklin na rozdaniu nagród Grammy w zastępstwie za chorego Pavarottiego śpiewa to z orkiestrą i chórem. To jest totalny lek.
Czy to jest coś na zasadzie ciarek, które się ma wszędzie i trochę się człowiek nie może pozbierać?
Tak. I przypomina się człowiekowi też, że jest piękno na świecie.
Natalia, czy możemy zostawić słuchaczy z takim przesłaniem, żeby pamiętać o pięknie i żeby potrafić go szukać? Bo myślę, że to też dobry kierunek do słuchania twojej płyty. Twojej i Kory płyty.
Jak najbardziej.
To zostawiamy was w takim razie. Ja was zostawiam z poleceniem posłuchania i wsłuchania się nie tylko w muzykę, ale też słowa. Natalii, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za dzisiejszą rozmowę. Ja mogę powiedzieć, że do zobaczenia na niedzielnym koncercie w klubie Kwadrat w Krakowie.
O, super, fajnie. Zapraszam. Zapraszam dużo osób. Będziemy też prowadzić zbiórkę dla PAH.
O właśnie, może powiesz coś, bo widziałam zapowiedzi na temat tego, że... O to przepraszam, to jeszcze przeciągniemy tę rozmowę chwileczkę, jeśli pozwolisz. Bo widziałam właśnie, że zastanawiałaś się, w jaki sposób możecie się zaangażować w trakcie trasy koncertowej, która zaczyna się i w jaki sposób możecie wesprzeć Ukrainę, w jaki sposób możecie dobrze popatrzeć na świat i dołożyć swoją cegiełkę dobra. No więc co wymyśliliście?
Chcieliśmy zbierać jakieś przedmioty, rzeczy, ale po rozmowach z Polską Akcją Humanitarną, jakby, no, oni teraz potrzebują po prostu pieniędzy i wsparcia finansowego, więc będzie można jak najbardziej mieć takie subkonto, na którym będziemy zbierać po prostu z całej trasy środki dla PAH-u, no, w ten sposób, jaki potrzebne jest, najbardziej będą mogli wykorzystać naszą pomoc. Po prostu myślę, że tam bardziej w Ukrainie.
W takim razie niech dobro popłynie w świat. To jest też kolejny pretekst, żeby wyposażyć się w płytę, przyjść na koncert, zasilić odpowiednie konto, które zaniesie dobro za wschodnią granicę i poczuć dobrą energię z Natalią, która będzie na scenie albo w naszych słuchawkach i głośnikach. Natalia, dziękuję za dzisiaj. Pięknej trasy ci życzę, pięknych emocji, pięknej energii i pięknych połączeń nie tylko z Korą, ale też z innymi ludźmi pod sceną.
No, widzimy się, także.
Tak jest.
Do zobaczenia. Dzięki.